kulinarne
pogaduchy.
Kulinarne pogaduchy, Krzysztof Zieliński w studiu, witam cię.
Witam cię smacznie.
Właśnie będzie smacznie, porozmawiać będziemy jak zwykle o żywności, a dziś szczególnie. Mamy Dzień Polskiej Żywności, 25 sierpnia, a więc właśnie dlatego o tym rozmawiamy. Po raz 11 już obchodzony będzie ten Dzień Polskiej Żywności, no bo Polska jest takim znaczącym producentem żywności w Europie. Myślę, że w pewnych produktach także możemy pochwalić się, że też na świecie, bo wiele produktów naszych też wędruje na inne kontynenty, więc porozmawiajmy, jaki jest udział polskiej żywności w takim światowym handlu, światowym, europejskim.
Żeby sobie uzmysłowić, jak to wygląda kwotowo, cyfry rzeczywiście pokazują pewną skalę. Otóż mam dane zeszłoroczne. Wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski w zeszłym roku osiągnęła rekordowe 51,8 miliarda euro. To jest około 236 miliardów złotych. A teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało? Chciałbym Państwu uzmysłowić. W tym roku dochody budżetu państwa to jest 682 miliardy złotych. Więc mamy naprawdę, można by powiedzieć, 1/3 naszego budżetu. Dochody nie mają się oczywiście nijak do sprzedaży, akurat sektora tego rolno-spożywczego, ale to pokazuje, jakie to są naprawdę bardzo duże pieniądze. I ta żywność rzeczywiście, można by powiedzieć, były takie lata, że po kilkanaście procent przyrostu w stosunku do roku poprzedniego, zeszłoroczne i tak miała przyrost w okolicach 8% wyżej niż w 2022. Tegoroczna podejrzewam, że też będzie miała kolejny przyrost.
Żywność jest potężną gałęzią naszej gospodarki. Jakie polskie produkty żywnościowe są rozpoznawalne najbardziej?
Najwięcej eksportujemy mięsa drobiowego. Okazuje się, że jesteśmy pod tym względem potentatem, niecałe 2 miliardy euro. Potem są produkty mleczne. Trochę więcej niż 1 miliard euro oraz pieczywo i wyroby piekarnicze. To nie ukrywam, że mnie zaskoczyło, 993 miliony euro. Więc to są rzeczywiście bardzo, bardzo duże kwoty. Ale z czego jesteśmy rozpoznawalni? Do tej pory zawsze żartobliwie powtarzam, że ku mojej wielkiej radości nawet Brytyjczycy nauczyli się polskiego wyrazu pierogi i bigos, kiełbasa. Ciekawostka jest taka, że nie jestem angielskojęzycznym, więc mogę niepoprawnie to wymówić, ale kiełbasa w języku angielskim, amerykańskim sausage. Natomiast kiełbasa polska to jest kielbasa. Oni potrafią to rozróżnić, że jakość jest tak duża, na korzyść oczywiście naszego wędliniarskiego wyrobu, że ten polski wyraz wszedł do... Tak, tak.
Nazwa właśnie angielska to się utworzyła.
Dziwi amerykańska, bo myśmy tą kiełbasę jednak wywozili trochę i prywatnie, i oczywiście też była sprzedaż eksportowa. Natomiast no, kiedy Brytyjczycy byli jeszcze w Unii Europejskiej, to rzeczywiście, nawet z naszego Podkarpacia znam takie przypadki, że niektóre firmy potrafiły 1-2 tiry tygodniowo wysyłać wyrobów wędliniarskich, wyrobów piekarniczych do Londynu. Faktem, że ilość sklepów wówczas z polską żywnością, przyrost zaskoczył wszystkich. Najzabawniejsze jest to, że Polacy otwierający te sklepy rywalizowali z Pakistańczykami, którzy po prostu też całkiem dobrze kapitałowo byli przygotowani do tego, żeby wprowadzić. I mimo, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, jednak te polskie produkty tam się zakotwiczyły. Ale nie trzeba tak daleko sięgać. Największym odbiorcą polskich produktów spożywczych Niemcy, to jest oczywiste. Mamy podobną kulturę smakową. Przypominam, jak ktoś nie pamięta, że zawdzięczamy im na przykład kotlet schabowy. Natomiast Włosi. To jest właśnie też ciekawostka, że oni są też takim dużym odbiorcą naszej polskiej żywności. Ale nie tylko tam. Od dobrych, nie wiem, 10, kilkunastu w każdym razie lat bardzo intensywnie trwa zdobywanie nowych rynków. I tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie przegonić nawet naszych europejskich konkurentów, o tak to nazwijmy. I teraz co się dzieje? Otóż największym hitem w tej chwili eksportowym, ja nie mówię o skali, tylko mówię po prostu o szybkości, przyroście wolumenu obrotów, okazują się, są sery. Oczywiście nie ma szansy, żebyśmy konkurowali z Francją. No, to jest po prostu niemożliwe. Kraj, który ma kilkaset receptur na produkcję serów, ale my podbijamy nowe rynki. I akurat tak się składa, że docieramy naprawdę do tych najodlejszych regionów. Dostępne one są na przykład w Chinach. Chińczycy polubili nasze sery, na przykład na północy, na południu w Kantonie, na północy właśnie w Harbinie, ale przede wszystkim w Pekinie i w Szanghaju. Okazuje się, że polskie sery, sprzedajemy to z polskimi napisami, tam są tylko przyklejki chińskie, żeby po prostu Chińczycy byli w stanie to po prostu czytać, i okazuje się, że to jest dla Chińczyków gwarancja, że to nie jest wyrób podrabiany, nie jest wyrób oszukany i że warto po prostu to kupić, a przypominam, że Chińczycy mają problemy z przetworzeniem laktozy. No niestety tak genetycznie są ukształtowani, więc okazuje się, że ta żywność rzeczywiście idzie tam i teraz co oni kupują najchętniej? Sery podpuszczkowe, tak zwane twarde, to jak my mówimy żółty ser, w typie holenderskim i w typie szwajcarskim, czyli te takie długo dojrzewające i średnio dojrzewające. Więc okazuje się, że potrafimy nasze sery sprzedać. No nie możemy tu wymieniać żadnych producentów i bardzo chyba dobrze, mówimy o ogóle.
A propos producentów, mamy też producentów z Podkarpacia, bo chciałam na nasz rynek przejść, bo przecież udział naszego podkarpackiego rynku też właśnie w tej wymianie handlowej jest dosyć duży. Ja przypominam sobie, kiedy zakład w Jasiołce mięsny prowadził rozmowy na temat eksportu naszej wołowiny. Udało się coś z tego zrobić. I to też chodziło o rynki azjatyckie.
Zakład mięsny Jasiołka w Dukli wprowadził coś unikalnego. Opatentował nową, zupełnie nową technologię. Oni mają po prostu wędliny długo dojrzewające, które są moczone w serwatce. To jest w ogóle coś zupełnie nowego. Najpierw oczywiście praca naukowa. Jeden z uniwersytetów w Lubelski po prostu przygotował technologię na ich zlecenie. Oni ją po prostu przyjęli, opatentowali i wybudowali. Słuchajcie, to jest fenomen. Od wielu lat nie było u nas tego na Podkarpaciu. Wybudowali zupełnie nowiutki zakład. W zeszłym roku był otwarty oficjalnie. To jest nieduża firma. Zatrudnia 30 kilku pracowników, także to nie jest jakiś gigant, ale okazało się, że Włosi, którzy przecież mają te wędliny długo dojrzewające, znani są z tego, jak próbowali je, nie chcieli wierzyć, że to powstało na polskiej ziemi. Ale to jest właśnie efekt, reasumując w ogóle, jeżeli kupujemy dobrej jakości surowiec, zawsze to podkreślamy na wszystkich naszych spotkaniach, że jeżeli jest dobry surowiec, jeżeli jest dobra technologia i mamy polskie ręce dobrych rzemieślników, to powstają cuda. I cudzoziemcy, którzy są przyzwyczajeni, Hiszpanie, Włosi, Francuzi, Niemcy, do dobrej jakości żywności, potrafią po prostu ku wielkiemu zaskoczeniu próbować i nie chcą wierzyć, że nasza polska żywność może być po prostu tak smaczna. Ale wspominałaś o tym, że jesteśmy liderami, jeszcze przechodząc na rynek polski. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o produkcję jabłek. Okazuje się, że owoce miękkie to jest rzeczywiście specyfika polska. No stąd rywalizacja. Przy malinach na przykład z Serbami, przy malinach z Ukrainą. To są olbrzymie ilości. Samych jabłek dane mam zeszłoroczne, bo sobie to po prostu pozbierałem. 3,8 miliona ton. W tym roku będzie troszeczkę mniej, bo te majowe przymrozki swoje zrobiły. Wiśnie 165 tysięcy ton. Maliny wspomniane 101 tysięcy ton. Porzeczka 142 tysiące ton. Agrest 9 tysięcy ton. Jesteśmy liderem. Nikt takiej ilości po prostu tego nie produkuje. Borówka amerykańska. Wiem z tego, co słyszałem, trwają prace, bo wszyscy mówimy Polska, borówka amerykańska żartobliwie. Trwają prace, to też wbrew pozorom troszeczkę musi to potrwać, żeby ta borówka amerykańska wreszcie mogła się nazywać borówka polska. No bo od kilkudziesięciu lat jest już uprawiana na naszym terenie. Truskawki, 173 tysiące ton. No sama przyznasz, przez cały rok można truskawki kupić izraelskie czy hiszpańskie, ale jak te nasze wejdą do sprzedaży, po prostu nie ma smaka. No wszystkie inne po prostu odpadają i te truskawki, które się po prostu delikatnie zbiera i wkłada do koszyczka, one błyskawicznie w ciągu dosłownie kilkunastu godzin z pola trafiają na przykład do hipermarketów w Niemczech, szczególnie w Austrii. Po prostu, bo nie ma szansy na to, żeby ktoś ten smak podrobił. Pomidory, dokładnie to samo. W tej chwili chodzę po sklepach różnego rodzaju w Rzeszowie. Malinowe zalały rynek po prostu. Okazało się, że jesteśmy rzeczywiście smakoszem malinowych i czujesz to słońce. I oczywiście w styczniu, w grudniu też się czasami kupi tego pomidora z innego obszaru geograficznego, ale ten malinowy z uprawy już właśnie albo szklarniowej, ale najczęściej oczywiście już tej gruntowej, jest idealny. On pachnie słońcem, polskim słońcem. Taka jest prawda.
Ja zapytałam cię o podkarpackich producentów, więc może jeszcze dokończmy właśnie ten temat. Co z Podkarpacia? Jest, trafia na obce rynki. Nie mówię tu o takiej produkcji przemysłowej, masowej, tylko właśnie o tej rzemieślniczej, jak powiedziałeś, podkarpackie, ekologiczne na przykład. Wyroby, które są wytwarzane w takich, a nie innych warunkach i dlatego też takie są jakościowo.
Nie wiem, czy to można określić mianem problem, ale problem polega na tym, że 80, w tej chwili mówi się 85% nawet surowca ekologicznego, w ogóle z Polski, także z Podkarpacia, różnego rodzaju warzyw, owoców, trafia na rynki zachodnie, po prostu, bo jest taka niesamowita jakość. Przetwórcy z tamtych rynków mają po prostu no, odpowiednie pieniądze, są w stanie po prostu zapłacić i potem przetwarzają, rozchodzi się to po całym świecie, między innymi także wraca do Polski.
Co jest pod innym brandem.
No oczywiście no, jest napisane Made in Germany. W każdym bądź razie tracimy trochę na tym, bo tych przetwórców nie mamy aż tak dużo. Ja to kiedyś pamiętam zbierałem informacje przetwórców żywności. Mamy ograniczoną ilość. Sprzed kilku lat może dane 95 zakładów mięsnych, które po prostu Teraz ich może być troszeczkę mniej, troszeczkę więcej, chociaż małe masarnie po prostu rzeczywiście powstają w różnych miejscach. To jest bardziej nastawione na rynek lokalny. Jeśli byś zadałem pytanie, co jest takim produktem eksportowym z Podkarpacia, jeśli chodzi o żywność, to powiem ci szczerze, jest to trudne pytanie. Jeżeli nawet coś takiego mamy, to nikt się tym nie chwali. Konkurencja robi swoje po prostu. Na pewno bardzo dużo z Podkarpacia wyjeżdża wyrobów mięsnych, bo w różnych miejscach rzeczywiście, w Lubelskiem, Świętokrzyskiem, nawet w Małopolsce możemy to po prostu kupić bez większych problemów. Na wszystkich możliwych takich stałych targach, jak na przykład w Krakowie, Targowica, tak zwana pietruszkowy rynek, tam stoją po prostu nasi producenci. Ale powiem ci, że ku memu zaskoczeniu jest taki produkt, który rzeczywiście 90% sprzedaje się na rynek, na przykład niemiecki, zaraz ci powiem co, i kupiliby wszystko. Tylko że my nie chcemy sprzedawać po prostu, bo my też jesteśmy dobrym odbiorcą. Miód. Tak, dokładnie nasz podkarpacki miód, a szczególnie spadzi glasta. Miód ze spadzi glastej. To idzie po prostu jak burza. Jeden z pszczelarzy opowiadał mi taką historię, że zjawił się u niego właśnie polski handlowiec, który tam ma sieć sklepów w Niemczech i mówi, podpiszemy umowę na 10-20 lat, ile tylko będziesz chciał. Ustalimy kwotę, będę ci po prostu płacił, bo ja wiem, jak będzie mi się to kalkulowało. Tylko jedna rzecz. Na tych etykietach musisz napisać Made in Germany. On powiedział, spadaj na drzewo.
No właśnie, taki jest nasz podkarpacki miód spadziowy i o nim, proszę Państwa, między innymi rozmawiać będziemy za tydzień, bo to będzie temat naszej następnej audycji, czyli polskie miody. A dzisiaj Państwu przypominamy, że jutro święto polskiej żywności. Nie bez kozery ono zostało stworzone i my też nie bez kozery o tym dziś rozmawiamy. Pamiętajmy, kupujmy to, co nasze, kupujmy to, co polskie, wspieramy w ten sposób swoich rodaków, naszych przyjaciół, naszych znajomych, którzy mieszkają w okolicy.
Tym bardziej, że to święto polskiej żywności, możecie się tym świętem delektować, 23-25 sierpnia, już mamy rozpoczęte pożegnanie lata w Rudawce Rymanowskiej. Największa, słuchajcie, pod gołym niebem, na otwartej przestrzeni, cudowna miejscówka, jeśli chodzi o możliwość obejrzenia tego, co hodujemy, tego, co uprawiamy. Szczególnie jest to fantastyczne dla całych rodzin. Dzieci są zafascynowane. Tam są różnego rodzaju gatunki owiec, krów, koni. Mogą to wszystko zobaczyć, prawie że dotknąć, bo niektóre te zwierzęta są rzeczywiście na wyciągnięcie dłoni. Po prostu, jeżeli tylko macie czas i ochotę, zapakujcie całe towarzystwo do samochodu. Rudawka Rymanowska czeka na Was.
Zapraszamy Państwa. Piękne widoki, przełom Wisłoka, przepiękne widoki i oczywiście będzie tam też dużo polskiej żywności, dużo naszej tradycyjnej, regionalnej żywności. A więc myślę, że możemy w imieniu organizatorów bardzo serdecznie zaprosić. Zresztą na antenie Radia Rzeszów mówimy też o tym w innych audycjach. Także zapraszamy, a my żegnamy się z Państwem do następnej soboty.
Zapraszamy.